Bardzo serdecznie. Witam Państwa na kolejnym wykładzie Dominikańskiej Szkoły Wiary. W tym tygodniu obchodzimy w Kościele Katolickim Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który jest przedłużany już od kilku lat chyba, albo nawet 10, o Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim oraz 26 stycznia będziemy obchodzili Dzień Islamu w Kościele Katolickim. Z przedstawicielem gminy żydowskiej spotkaliśmy się 2 miesiące temu. Dzisiaj bardzo serdecznie witam wśród nas pana Andrzeja Saramowicza, muzułmanina, którego zapytałem o to, co to znaczy wierzyć dla muzułmanina. Czym jest wiara w doświadczeniu islamu? Jak wiadomo, islam jest podobnie jak chrześcijaństwo, niezwykle różnorodny. Andrzej jest sufim i pewno więcej opowie nam o tradycji sufickiej, ale myślę, że wcześniej poda nam parę podstawowych informacji na temat islamu. Z Andrzejem poznaliśmy się w Kielcach mniej więcej rok temu na spotkaniu w dialogu międzyreligijnym pod opiekuńczymi skrzydłami Bogdana Białka i kieleckich kapucynów. Uczestniczyliśmy we wspólnej modlitwie, a wcześniej jeszcze w spotkaniu medytacją, w spotkaniu organizowanym przez Światową Wspólnotę Medytujących Chrześcijan. No więc Andrzeju, bardzo serdecznie Cię witam i proszę, żebyś opowiedział nam o wierze i doświadczeniu wiary w islamie.
Nie wiem, czy Tobie jest wygodnie z tego mikrofonu, czy z tego, możesz siedzieć.
Ja też chciałbym część formalną, jeśli pozwolisz, a potem już odłożę i zasiądę. Dobry wieczór Państwu, Pax Vobiscum. Chciałem przede wszystkim podziękować bratu Wojciechowi za to, że zechciał mnie zaprosić. Szczególnie czuję się rad z tego zaproszenia, ponieważ po raz pierwszy przedstawiciel Kościoła Katolickiego zaprosił mnie formalnie na takie spotkanie. Jest to dla mnie ogromnie znaczącą rzeczą. Także jeszcze raz dziękuję i dziękuję również Państwu za przybycie. Tradycyjnie, tak jak się to robi w biznesie, należy omówić plan spotkania dzisiejszego, czyli scenariusz. Więc uzgadnialiśmy z Wojciechem, że spotkanie podzielimy na dwie części. Więc ja proponuję, ja się dostosuję do tego, ponieważ jestem zwykły do długich czasem prelekcji, niemalże w stylu Fidel Castro, które trwają około 8 godzin, bez szklanki wody, ale dzisiaj mamy czas tylko do 7, więc musimy się uwijać. Więc pierwsze 45 minut, a teraz już pewnie 5 minut szybko minęło, więc 40, a 39 przeznaczymy na prelekcję, ewentualnie którą skończę w drugiej części, a jeśli uwinę się szybko teraz, to tą drugą część poświęcimy na pytanie i odpowiedzi, na które również liczę. Także dziękuję bardzo, już zaczynam rozmowę.
Jak już tam działa? Tak jest, ojej, o, świetnie. Proszę Państwa, mówiąc o wierze, w islamie i mistycyzmie muzułmańskim należałoby trochę parę słów powiedzieć na temat samego islamu, ale ja to zrobię w trakcie naszej rozmowy. Natomiast tutaj na samym wstępie chcę się tylko odnieść do tytułu spotkania, który jest wiara w islamie i w mistycyzmie muzułmańskim, więc chciałbym tutaj może na początku w dwóch słowach powiedzieć, jaka jest różnica między mistycyzmem a religią, czy tak zwaną wiarą. To trochę tak, jak Różnica między religią a mistycyzmem jest jaka jest różnica między kobietą a mężczyzną. W religii mamy prawo, mamy konkretne rzeczy, bardzo racjonalne. Podczas gdy mistycyzm formami poznania jest intuicja. I tak jak mężczyzna woli mieć rzeczy konkretne i zdecydowanie takie proste w użyciu, tak kobieta będzie bardziej złożona, może i skomplikowana. I tak jak wyznawca jakiejś religii może nie rozumieć mistycyzmu, bo ja się często tym spotykam, ludzie się pytają, a właściwie o co w tym mistycyzmie chodzi, tak? Więc znowu tą paralelę, czasem mąż mówi do żony, słuchaj, o co ci tak naprawdę chodzi? Ja już zupełnie nie rozumiem, nie piję, nie palę, nie spotykam się z sąsiadką i oddaję pieniądze, a no i czego jeszcze chcesz, prawda? Więc to są sprawy dość subtelne, ale ja mam nadzieję, że w ciągu 40 minut je wszystkie omówimy. Ja bym chciał może rozpocząć, oczywiście od szklanki wody, ale od definicji, które mam nadzieję w jakiś sposób będą łącznikiem między wyznaniem czy religią muzułmańską albo wierzeniami muzułmanów, a wiarą chrześcijańską, bardzo ogólnie, z ogólnodostępnych źródeł. Proszę posłuchać, jak jest zdefiniowana wiara religijna. To nie jest moja definicja. To jest pogląd, który przy obecnym stanie wiedzy naukowej nie znajduje jednoznacznego potwierdzenia w rzeczywistości. No i teraz, jak się ma wierny czuć, który wierzy, tak? Jeśli jest to, nie ma potwierdzenia wiedzy naukowej, która jest ostatecznym kryterium przy wszelkiego typu rozważaniach, szczególnie w epoce postmodernistycznej i modernistycznej. Więc jaką my mamy szansę w konfrontacji z wiedzą naukową? Ja myślę, że żadnej. Wiedza naukowa się zajmuje wiedzą naukową, a wiara należy do innego paradygmatu, do innej sfery, do innego kosmosu wręcz. Chrześcijańskie rozważania nad wiarą koncentrowały się wokół wersetów 1-2 w rozdziale listu do Hebrajczyków, którzy przedstawiając owoce wiary greckie pistis, definiują jako hypostasis, co może być tłumaczone jako podstawa, w Biblii Tysiąclecia nawet poręka, albo jako substancja. To z mojego punktu widzenia jako muzułmanina i sufiego jest szczególnie interesujące, że postrzega się wiarę jako substancja. Idąc za pierwszym rozumieniem tego słowa, święty Tomasz przedstawia wiarę jako przyrodzony stan umysłu. I tutaj od razu chciałbym zrobić taką małą uwagę, że przyrodzony stan umysłu w koncepcji muzułmańskiej jest takie określenie, jeśli ktoś je zna, fitra, a oznacza to, że człowiek rodzi się z poczuciem pewnej świadomości, która się powoli obudza albo się nie obudza, to zależy, a która mniej więcej mówi tyle, że człowiek jest świadom jednak jakiegoś związku ontologicznego z Bogiem. Więc jeszcze cofnę do definicji. Święty Tomasz przedstawia wiarę jako przyrodzony stan umysłu polegający na pewności praw nie z racji dowodów rozumowych, ale przez przyjęcie świadectwa autorytetu wynikającego z zaufania. Wiarą chrześcijańską, czyli zaufanie do Kościoła, jest nadto łaską oraz cnotą teologiczną. I tutaj znowu wiara w koncepcji muzułmańskiej jest w pewnym sensie również i łaską. Jako że Koran mówi, Bóg prowadzi tego, kogo chce, jak chce i kiedy chce. A jak nie chce, to nie prowadzi. Jedny z tajemnic, które zagadek ludzkości, nierozwiązywalnych na razie. Postrzeganie wiary jako duchowej substancji udzielonej do wnętrza serca człowieka, która następnie powoduje osobiste doświadczenie dogłębnego przekonania o czymś, czego nie postrzegają zmysły, jest często przyjmowane w teologii ewangelickiej. Współczesny katechizm Kościoła katolickiego kładzie nacisk na jeszcze inny, równie nadprzyrodzony charakter wiary, określając ją jako relację z Bogiem. Cytuję, wiara jest najpierw osobowym przylgnięciem człowieka do Boga, równocześnie w sposób nierozerwalny jest ona dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg objawił. I tutaj, oczywiście nie w tych słowach, ale pełna zgoda z muzułmanami. Mówiąc o wierze w religii islamu, napotykamy spory problem, trudność może nie problem, pewną trudność z prostych powodów, z powodu definicji. Cztery główne, właściwie pięć głównych szkół miało troszkę odmienne idee na temat wiary, czym jest wiara. Ja za chwilę, punkt po punkcie, postaram się zaprezentować, jak to wygląda. Pierwszą deklaracją wiary muzułmanina to jest tak zwana szahada. Czyli to jest deklaracja, która mówi, nie ma Boga oprócz Boga. To jest pierwsza część. Zatrzymajmy się na chwilę. Ta pierwsza część jest właściwie dość stałym elementem chyba wszystkich wyznań. Nie chcę się wypowiadać w imieniu innych wyznań, ale wydaje mi się, że wiara w jednego Boga jest to rodzaj wiary, który podzielany jest przez większe religie, szczególnie religii objawionych. Druga część, Mohamed jest prorokiem, wysłannikiem Boga, no jest typowy dla wspólnoty muzułmańskiej. W opinii szkół prawnych, na przykład, jako ciekawostkę muzułmańskich, islam jest werbalną deklaracją bez zgody serca, podczas gdy wiara jest zgodą między sercem a językiem. Tak twierdził jeden z założycieli głównych szkół hanbalickiej. Czyli można wierzyć albo nie praktykować. Nie wiem, czy skądś to znamy. Statystyki mówią, że wielu ludzi w różnych krajach deklaruje się jako wyznawcy tej wiary. No tak, wierzę. Ale czy praktykujesz? No nie zawsze. Te rozważania już są stare jak człowiek, jak świat. Dobrze, a teraz przejdziemy do samej konkretnych rzeczy, w co wierzą muzułmanie, jak to wygląda. Więc są takie trzy elementy w wyznaniu muzułmańskim, które noszą konkretne nazwy. Jest to islam, czyli religia, prawo religijne, czyli odpowiednik dekalogu, wiara, która się nazywa iman, i doskonałość wiary, która się nazywa ihsan. Ja za chwilę rozwinę ten temat. Chciałbym jednak zacytować tu bardzo piękny hadis. Hadis to jest zbiór przypowieści przypisywane prorokowi albo ważnym postaciom z okresu proroka. W tym przypadku jest to hadis Gabriela, czyli archanioła Gabriela. Według tego hadisu pewnego dnia archanioł Gabriel pod postacią młodego człowieka w białym ubraniu spotkał się z prorokiem, siedli naprzeciw siebie i taką oto prowadzili dyskusję. A zebrał to, spisał Omar bin al-Khattab, jeden z halifów. Więc ja cytuję teraz to, co spisał Omar bin al-Khattab. Przekazał Omar, że siedzieli z prorokiem, pokój z nim, kiedy pojawił się mężczyzna w niezwykle białym ubraniu, o krótszy czarnych włosach, nie zdać po nim było zmęczenia podróżą i nikt go nie znał, czyli jakiś nieznajomy. Usiadł twarzą do proroka, pokój z nim, opierając kolana naprzeciw kolan proroka, składając na nich dłonie. I powiedział tymi słowy, zwrócił się do proroka. Mohamadzie, powiedz mi o islamie. Prorok później odpowiedział: islam to zaświadczenie, że nie ma Boga poza Bogiem i że Mohamed był jego prorokiem. I tu ja sobie pozwolę na komentarz po każdym zdaniu. To jest zaś ta słynna szahada albo kalima, czyli świadectwo wiary. Ten, kto uważa się za muzułmanina, powinien realizować tą deklarację, która mówi, że nie ma Boga oprócz Boga, tego jedynego Boga, a Mohamed jest jego prorokiem. Teraz tak, drugą rzeczą, którą prorok powiedział, to jest odmawianie modlitwy salat, czyli to jest o islamie, mówi prorok. Płacenie jałmużny, zakat, przestrzeganie postu w Ramadanie i pielgrzymowanie, czyli hadż, do domu Kaby, jeśli się ma na to środki. Więc ja może jeszcze raz powtórzę, szczególnie może to być interesujące dla osób, które nic nie wiedzą na temat islamu. Więc to są te podstawowe aspekty wiary, które właściwie przestrzegają i akceptują wszyscy muzułmanie, niezależnie od tych różnych frakcji, na jakie mogą się dzielić, sunnici, szyici, ismailici. To są takie trzy główne. Wszyscy wierzą i postępują zgodnie z tymi filarami wiary, czyli że nie ma Boga oprócz Boga, Mohamed jest jego wysłannikiem, modlitwa 5 razy dziennie, a niektóry 6, płacenie jałmużny, czyli rodzaj takiego podatku dla ubogich. Trochę brzmi socjalistycznie, ale są jakieś elementy wrażliwości społecznej, nazwijmy to, żeby nie używać słowa socjalizm w islamie. Przestrzeganie postu w Ramadanie, dla tych, którzy z Państwa, którzy nie wiedzą, na czym post polega, polega na tym, że powstrzymujemy się od jedzenia i picia od wschodu do zachodu słońca. Również powstrzymujemy się od relacji intymnych, nawet obgadywania. Jest to szczególny czas refleksji, introspekcji. No i pielgrzymka do Mekki, która jest ostatnim nakazem wszystkich muzułmanów, jeśli się ma na to środki, jeśli warunki pozwalają. Dobrze, to wracam teraz do tego epizodu spotkania Archanioła Gabriela z Omarem. Tu Omar, to jest jego narracja, więc mówi: mężczyzna odparł: powiedziałeś prawdę. Byliśmy zaskoczeni, widząc, że pytanie i potwierdza, widząc, że pyta i potwierdza prawdziwość odpowiedzi. Ale on pytał dalej: opowiedz mi, Omadzie, o wierze, iman. Wysłannik Boga odpowiedział: wiara to wiara w Boga, jego księgi, jego wysłanników, wiara w anioły, w dzień ostateczny, przeznaczenie i przeznaczenie, jego dobre i złe skutki. Mężczyzna odparł: powiedziałeś prawdę, i zapytał: powiedz mi o doskonałości wiary. Prorok, pokój z nim, odpowiedział: to czczenie Boga tak, jak gdybyś go widział, a chociaż go nie widzisz, on widzi ciebie. Mężczyzna powiedział: powiedz mi, kiedy nadejdzie godzina zmartwychwstania. Prorok, pokój z nim, odpowiedział: nie mam o tym większej wiedzy niż ty. A on poprosił: powiedz mi o jego znakach. Na co prorok odparł: wśród nich są niewolnica urodzi swą panią, bosi, nadzy i biedni pasterze rywalizować będą w budowie wysokich budynków. Mężczyzna odszedł. Prorok, pokój z nim, milczał przez chwilę, a potem zapytał mnie, czyli Omara: Omarze, wiesz, kim był pytający? Odpowiedziałem: Bóg i jego posłaniec wiedzą najlepiej. Prorok, pokój z nim, odpowiedział: to był Gabriel, albo Dżibryl. Przybył, aby uczyć nas waszej religii. Ja teraz się jeszcze na chwilkę cofnę, ponieważ chciałem omówić elementy wiary, w co wierzą muzułmanie. I właściwie ten epizod, o którym mówiłem, który został spisany, ma kapitalne znaczenie w teologii muzułmańskiej i w opracowaniu doktryny muzułmańskiej. Więc tak, wiara w jednego Boga, czyli jak już mówiliśmy, nie ma Boga oprócz Boga. Muzułmanie wierzą w anioły, czyli krótko mówiąc, świat niewidzialny, dżiny i tak dalej. Wierzą również w księgi objawione, czyli uznają wszystkich proroków Starego Testamentu, wszystkie religie objawione. Dzień ostateczny, tutaj akurat temat znany, nie wynika rozwijania, to mniej więcej mówi tyle, że przyjdzie taki dzień, kiedy, jak to będzie w szczegółach, tego nie wiem, na pewno nie jest to grudzień 2012. Ci, którzy czekali na ten dzień, się mocno rozczarowali. Nikt nie zna tej godziny. Przeznaczenie i jego dobre i złe skutki. Muzułmanie niejednokrotnie, no nie posądzani, ale przypisuje im się wiarę fatalizm, czy fatalizm. To nie jest fatalizm. Wiara w przeznaczenie wynika z tego raczej, że muzułmanie wierzą, że to Bóg rządzi całym światem, w związku z tym On jest Panem wszystkiego, co się dzieje, nic się nie dzieje bez Jego wiedzy. Więc przeznaczenie musi być również w tej sferze, która dotyczy przyszłości, tak? Czyli rzeczy nieznanych. No dobrze, to w tak krótkim tempie omówiliśmy właściwie podstawowe elementy, filary wiary, ale to proszę sobie nie myśleć, że to jest koniec naszych rozważań, ponieważ sprawa zaczyna się komplikować, kiedy zaczynam mówić o wierze. Jak wspomniałem, jest to zagadnienie dość trudne, bo o ile porównując tutaj do religii, do tego męskiego, żeńskiego aspektu, jest o wiele łatwiej zrozumieć wiarę poprzez pewne dogmaty, tak? No my wierzymy w to, a wy wierzycie w tamto. Ale tak jak i życie jest złożone, złożona jest natura ludzka, ludzki umysł jest złożony, więc wiara w pewnym momencie zaczyna być również czymś bardziej złożonym, nie tylko jakimiś aspektami wiary, czy jakimiś regułami, tak? Bo to jest na pewnym poziomie, oczywiście to też jest wiara, tak? Teraz może przeczytam to ostatnie zdanie, bo ono jest bardzo ważne w omawianiu mistycyzmu muzułmańskiego, kiedy Gabriel spytał proroka Mohameda właśnie, o co to jest ihsan. Nie ma takiego odpowiednika w języku polskim. Najlepsze tłumaczenie to może być czystość wiary albo szczerość wiary. Więc ihsan to jest czczenie Boga tak, jak gdybyś go widział, a chociaż go nie widzisz, on widzi ciebie. Czyli tutaj już dochodzimy do tego aspektu wiary, który całkowicie wyklucza to, co się ogólnie nazywa jako hipokryzja. Czyli nie ma momentu, w którym Bóg by nas nie widział, a jeśli wydaje nam się, że możemy coś robić i w nadziei, że Bóg nas nie widzi, to się mylimy. Koran zapewnia nas, że cytuję, bliżej jesteśmy Ciebie, czy jestem Ciebie, niż Twoja tętnica szyjna. Czyli Bóg widzi bezpośrednio w ludzkie serce, więc ukrywanie czegokolwiek jest zupełnie bezsensowne. Czy nadzieja, że Bóg może coś przegapić, albo może był zajęty z kimś innym. No tak, tak, tak nie jest. I ten cytat nas tutaj zapewnia, że Bóg widzi ciebie w każdej chwili. Dobrze. Słowo ihsan oznacza doskonałość, wewnętrzną wiarę. Jest to wiara, która manifestuje się w czynach i działaniach, również społeczności, społecznej odpowiedzialności, jak i indywidualnej odpowiedzialności. W islamie ihsan to poczucie odpowiedzialności doskonalenia się w czczeniu Boga, tak jak gdybyśmy widzieli Go i mieli stałe poczucie, że Bóg nas również widzi w każdej chwili naszego życia. Ichsan jest jeden z trzech wymiarów, albo nawet takich etapów w religii. Te etapy ja będę omawiał za chwilę. I ten właśnie, ten Ichsan, czy szczerość wiary, jest tym wymiarem, który zachęca nas do czynienia rzeczy pięknych. W odróżnieniu od islamu, czyli tego, co człowiek powinien robić, i imanu, czyli wiary, dlaczego to człowiek robi, ichsan jest zasadniczo związany z naszą intencją. Czyli znowu, intencja jest rzeczą podstawową w islamie. Jeśli mamy zamiar kogoś skrzywdzić, a tylko dlatego, że zapomnieliśmy albo coś nam stanęło na przeszkodzie, intencja jest równoważna czynowi, przynajmniej w oczach Boga. Dobrze. Teraz troszkę rozwinę na temat tych trzech aspektów, a potem przejdę do troszkę bardziej złożonego aspektu wiary. A więc tak, w islamie prawnicy zajmują się islamem. Jest to tak zwany szariat, od słowa szar, czyli droga. Teologowie zajmują się wiarą, czyli iman, zaś ihsan zajmują się sufi. Sufi to są mistycy islamu, którzy się specjalizują w tak zwanej nauce dotyczącej serca. Człowiek może osiągnąć prawdziwą szczerość wiary z pomocą i przewodnictwem samego Boga. Ichsan jest wewnętrznym wymiarem religii muzułmańskiej. Szariat jest jego wymiarem zewnętrznym. Wiara w islamie może być postrzegana, zależnie się od tego, kto ją postrzega. I wiara jednego człowieka może się różnić od wiary drugiego. Zależy to od indywidualnej percepcji oraz, nie lubię tego słowa, ale muszę go użyć, pewnego rodzaju poziomu poznania. Jest takie powiedzenie proroka: poznaj siebie, poznaj Boga, czyli poznanie Boga rozpoczynamy od poznania samego siebie. Trudno zrozumieć, poznać Boga, jeśli nie rozumiemy i nie znamy siebie. Trudno poznać i zrozumieć bliźniego, jeśli się sami nie rozumiemy i nie wiemy, kim jesteśmy. Okej. Jeszcze raz podsumujmy. Droga islamu, jak ktoś może woli, możemy użyć słowa Tao, bo Tao to jest droga też w tradycji chińskiej. Są tu również pewne podobieństwa. Szaria jest świętym prawem, czyli ten dekalog. Teraz jest coś takiego w islamie jak droga, która prowadzi z tego zewnętrznego kręgu prawa religijnego, które prowadzi do poznania właśnie do tego, o którym mówiłem, poznania siebie, czyli poznania Boga. To się nazywa taryka, czyli no, nazwijmy to święta droga. Potem jest to, co się nazywa hakika, to jest boska rzeczywistość oraz maryfa, czyli gnoza, czyli wiedza pewności o Bogu. Bardzo użytecznym diagramem jest, akurat tutaj ja nie mam czym narysować, ale jeśli sobie wyobrazimy koło ze środkiem i promieniem, który prowadzi z obrębu zewnętrznego, może ja narysuję, mam gdzieś coś do pisania, o, coś takiego, o, tu jest w środku koło i promień, o, powiedzmy, że że to jest koło, tu jest środek, to pisak przestał pisać. I to jest taka, prawda, promień, który prowadzi z zewnętrznego koła, więc uznaje się, że tym zewnętrznym kołem, a w ogóle nawet już wracając do samej geometrii, to wiemy, że nie ma możliwości narysowania koła, jeśli nie ma środka. A z kolei środek nie istnieje bez koła, bo ten środek wtedy może być wszędzie. A więc tu omawiam kolejny aspekt wiary muzułmańskiej. Dotyczy on relacji tak zwanej prawdy i prawa religijnego, czyli to zewnętrzne koło, jeśli sobie tutaj nic nie widać, ale wyobraźcie, że tu jest koło, tu jest idealny środek. Więc to zewnętrzne koło jest prawem religijnym. Ta kreseczka, która prowadzi nas tutaj, to jest droga, po której idziemy. Na tą drogę możemy wejść w każdym momencie tego okręgu, czyli w każdej chwili możemy zdecydować się kroczyć drogą, która się potocznie nazywa tak zwanego wewnętrznego rozwoju, czyli ścieżką duchową, czyli sufizmem. Religia islamu zachęca do introspekcji, do własnych duchowych poszukiwań. I w samym tym środku właśnie okręgu znajduje się prawda, ale żeby dojść do prawdy, należy kroczyć drogą. Dobrze, ja mogę ten temat rozwinąć, jeśli będzie zainteresowanie, bo mamy jeszcze kilka ważnych definicji. Może wyjaśnię przy tej okazji. Szaria to jest święte prawo. Szaria objawia i potwierdza boską rzeczywistość, czyli prawdę, powołując się na ten schemat. Celem przestrzegania praw szariatu jest utrzymanie wewnętrznej i zewnętrznej czystości. Czystość jest ogromnie ważnym elementem w praktykach muzułmańskich, również sufickich, ponieważ sufi to muzułmanie. To nie tylko ablucja 5 razy dziennie, to jest również rodzaj regeneracji duchowej, która polega na modlitwie 5 razy dziennie, kiedy człowiek staje twarzą w twarz z Bogiem. Jak to się mówi, ładuje baterię, tak? Jeśli ktoś lubi takie określenie. Celem przestrzegania szarej jest utrzymanie wewnętrznej i zewnętrznej czystości. Zewnętrznej to mycie, a wewnętrznej? Utrzymanie wewnętrznej czystości polega na oczyszczaniu naszego serca z wszelkiej negatywności, negatywizmu. Ocieramy się ciągle o zewnętrzny świat, który nie jest zawsze taki czysty, jakbyśmy chcieli. Oraz ujarzmianie szkodliwych przejawów ego, czyli rolą prawa religijnego jest temperowanie ego, okiełznanie ego, ponieważ ego może być bardzo rozdmuchane i możemy sobie nie poradzić. Jeśli dziecko jest wychowane w ten sposób, że musi na wszystko pozwalać, nie zna żadnych granic, to jest szansa, że, oby nie, ale jest duża szansa, że takie dziecko nigdy nie dojrzeje, a dojrzewanie jest ważnym elementem islamu. To nie znaczy, że każdy muzułmanin jest dojrzały, broń Boże. To nieprawda, że człowiek staje się wiekiem starszy i dojrzalszy psychicznie. Jest to mylne. Natomiast w idealnych warunkach człowiek powinien dojrzewać również fizycznie i psychicznie. Bardzo ważna rzecz. Jeśli to ego będzie rozdmuchane, to on będzie zachowywał się jak dziecko, mimo że jest dorosły. Oczywiście to będzie w formie jakiejś tam przejaw różnej agresji i tak dalej. Szaria jest również drogą prowadzącą do prawdziwej wiedzy. Ci, którzy znają Boga, nigdy nie porzucają Jego świętego prawa. Czyli krótko mówiąc, człowiek może być wielkim świętym, może być blisko Boga, ale nie znaczy, że on zaraz porzuca wszelkie praktyki religijne, typu 5 razy modlitwa, 5 razy dziennie i post Ramadanu. Najwięksi święci nigdy nie porzucali, mimo że być może w oczach Boga byli zwolnieni, ponieważ już osiągnęli koniec tej drogi swojej i być może nie muszą się już tak zmagać, a jednak nigdy nie rezygnują z praktyk. Tarika, czyli droga, tarika, droga, jest to określenie, które się kojarzy z sufizmem, czyli tak zwanymi bractwami sufich. Sufi to jest ten, kto zmaga się na drodze ku Bogu. Te zmagania mają taką bardzo ładną nazwę, proszę się nie przestraszyć. Nazywa się to dżihad. Dżihad jest to zmaganie na drodze do Boga. Ci, którzy zmagają się ze swoimi słabościami, a tak jak sportowiec się musi zmagać z lenistwem ciała fizycznego, na drodze duchowej jest gorzej, bo nie tylko z lenistwem fizycznym, ale i innym, psychicznym, duchowym. Żeby osiągnąć bliskość Boga, intymność Boga, co jest celem sufizmu, czasem pewne zmagania są niezbędne. Nie osiągnie się tego siedząc, czy tylko dumając. Taryka jest wąską i stromą duchową ścieżką prowadzącą do rzeczywistości. Można ją kroczyć jedynie pod kierownictwem doświadczonego przewodnika, którzy się nazywają szejch, murszyd i tak dalej. Nazwa taryka jest związana z duchową ścieżką islamu. Czyli tutaj, jeśli ktoś mówi taryka, to znaczy, że aha, to są ci mistycy islamu. To, co się nazywa hakika, ja wiem, to są obce słowa, może nieprzyjazne, nie ma tu odpowiedników w języku polskim, ale no, parę rzeczy chciałbym tu przedstawić, nawet w sensie koncepcji, niekoniecznie, no, nie liczę, że Państwo zapamiętacie te nazwy. Chociaż szaria, taryka są już popularne nazwy. Dzisiaj wiele osób wie, co to jest. Hakika to jest, czyli tak zwana prawda, to jest esencja rzeczywistości lub boskiej prawdy. I to jest w sferze stanu, w jakim jest człowiek, czyli osiągnięcie tego stanu prawdy, kiedy człowiek jest bardzo blisko Boga. I kiedy osiąga właściwie, staje się muzułmaninem w pewnym słowa tego znaczenie, dlatego że słowo może zawsze warto zacząć od definicji, ale definicję można zawsze rozważyć w trakcie albo pod koniec pierwszej części spotkania. W ogóle słowo islam, jak Państwo wiecie, z rdzenia SLM pochodzi, tam z odpowiednie samogłoski sprawiają, że mają różne znaczenia, ale islam to jest poddanie się Bogu, czyli ten, kto absolutnie się poddaje Jego prawom, Jego wierzy, znaczy wierzy muzułmańskiej, całkowicie to można powiedzieć, że to jest w pewnym znaczeniu muzułmanin, muslim poddający się Bogu. SLM to jest również rdzeń dla słowa salam, czyli pokój. Osoba, która osiąga całkowicie wewnętrzny pokój, a takich jest niewielu na świecie zwykle w danym momencie, niestety, ale przecież każdy może osiągnąć ten wewnętrzny spokój, niezależnie od religii. Każda religia powinna prowadzić do osiągnięcia poddania się Bogu i wewnętrznego pokoju. Okej. Ostatnia, niemniej ważna rzecz. Może zacytuję Koran. Zaprawdę to jest prawda całkowitej pewności. Wysławiaj więc imię Twego Pana możnego. Prawda całkowitej pewności. I teraz tak. Inny sposób patrzenia na wiarę, to oprócz tego, który wspomnieliśmy, jako religia, wiara i doskonałość wiary, jest też jeszcze inna koncepcja, szczególnie dyskutowana wśród sufich. Jak wspomniałem, wiara może być postrzegana w zależności od perspektywy, indywidualnej percepcji i tego naszego indywidualnego poznania i rozumienia. Ale ostatecznym, jak gdyby, celem wiary, szczególnie tu jest istotne dla mistyków w islamie, ale mistycy ma wspólne cechy właściwie. Ja myślę, że w religii chrześcijańskiej jest to bardzo podobne. Na myśl mi tutaj przychodzi, może Państwo widzieli film Ludzie Boga o zakonnikach trapistach w Algierii, którzy żyją w zakonie, w pięknej symbiozie z muzułmanami, bardzo ładnie jest to pokazane. No i oczywiście w pewnym momencie jest ich życie jest zagrożone. Jedni się wahają, uciekają, ale wracają, ale ci, co zostali, zupełnie byli niewzruszeni tym, że za chwilę mogą przyjść terroryści i mogą ich zabić. Co w końcu się okazało niestety w ich przypadku prawdą, ponieważ zakonnicy zniknęli, prawdopodobnie zostali zamordowani. Niemniej jednak żyli w tej świadomości i byli całkowicie poddani tej swojemu losowi i nie uciekali od swojego przeznaczenia i to jest historia autentyczna. Więc to jest dla mnie jako muzułmanina, jest to piękny przykład, kiedy chrześcijanin poddaje się Bogu i w tym momencie ja nie widzę różnicy, czy to chrześcijanie, czy muzułmani, ponieważ jeden i drugi zrozumie, na czym polega poddanie się Bogu. Całkowicie powierzenie swojego życia, całkowita pewność tej wiary. I właśnie tutaj, nie wiem jak my jesteśmy z czasem, ale chyba już dobiegamy pierwszej części, nie? Dobra. Bardzo ciekawa koncepcja dotycząca form właśnie naszej percepcji, czy poznania i jak to wygląda wiara w przypadku każdego człowieka. Sufi wierzą, że Bóg obdarzył ludzkie istoty różnymi rodzajami percepcji, czy zdolnościami poznania. Jeden jest ten taki tak zwany może męski rodzaj poznania, czyli racjonalny, a drugi ten żeński, tak dla uproszczenia użyłem tych porównań. Być może, że takie porównanie do kogoś przemawia, ale ogólnie chodzi o ten racjonalny, którego jest źródło ludzki intelekt oraz duchowy, którego źródło poznanie jest w sercu. Jak wspomniałem, sufi się specjalizują w tej wiedzy serca, czyli tego poznania nadracjonalnego. Mają odpowiednie metody, techniki, praktyki kontemplacyjne, które prowadzą do większej intuicji, czyli jak gdyby poszerzają możliwości percepcji, które są ponadintelektualne. I to jest takie fajne powiedzenie, że to, czego nie potrafi rozwiązać umysł racjonalny, rozwikła to ludzkie serce. Czyli nasze poznanie, mimo że żyjemy w czasach, kiedy właściwie nie ma innego rodzaju poznania, jak tutaj wspomniałem, tą ciekawą definicję wiary religijnej, a pogląd, który przy obecnym stanie wiedzy naukowej nie znajduje jednoznacznego potwierdzenia rzeczywistości. Czyli ludzie, którzy wierzą, są w ogóle jakieś odleciani chyba. Fajna definicja, bardzo mi się podoba. Okazuje się, że ludzkie serce ma możliwość postrzegania prawd nieracjonalnych. I teraz tak, kolejne już ostatnie, że tak powiem, techniczne określenia, ale ja muszę je przytoczyć, ponieważ one noszą pewne treści. Jest takie określenie, które się nazywa w języku arabskim yakin, oznacza to absolutną, niewzruszoną pewność. Bóg Najwyższy mówi w Koranie: czci Twego Pana, aż przyjdzie do Ciebie pewność. Co to jest pewność? To jest coś, co jest właściwie ostatnim etapem poznania, no bo na początku człowiek nie ma pewności czegokolwiek. Ta pewność, czyli tu dochodzimy do esencji wiary, tak? Wiara jest czymś płynnym. To nie jest coś, oczywiście nie dla każdego, tak? Ktoś powie, no co ty jeszcze szukasz w tej religii, tak? Przecież wszystko już wiadomo, o co chodzi. Wiem, co robić i czego nie robić, żeby pójść do nieba i żeby nie pójść do piekła. Jednak wiara jest czymś więcej. Sufi dzielą wiarę, to znaczy pewność poznania na trzy etapy. To są trzy etapy pewności. Ilm al-Yakin, czyli wiedza pewności, Ain al-Yakin, oko pewności i Haq al-Yakin, prawda pewności. Wiedza pewności jest pierwszym etapem i tu można go porównać do, powiedzmy, ktoś słyszał, czy zna opis ognia. To jest, można porównać do kogoś, kto, no nie wiem, pisze pracę magisterską, coś, zebrał materiały, usłyszał, nigdy nie był w Afryce, ale wie, że tam żyją takie zwierzęta, nawet czy jakieś pigmeje, czy coś innego. Wprawdzie nie zna, ale słysza i opisuje. To jest ten pierwszy rodzaj wiedzy. To jest właściwie tak zwana wiedza naukowa, tak zwana intelektualna, akademicka. Okej. Drugie to jest oko pewności, to będzie ujrzeniem płomienia, czyli to może już nazwijmy, porównajmy to może doktorat, bo tam trzeba kogoś spotkać, z kimś pogadać, gdzieś pojechać, coś może i doświadczyć. Więc to jest wyższy troszkę stopień poznania. No i ten trzeci to już jest rodzaj poznania, który nie jest dostępny do wszystkich, ponieważ wymagania się troszkę zwiększyły. To już nie ma nawet w języku naszym, bo nie wiem, jakie tam są jeszcze PhD, tak, czy jeszcze jakiś jest limit tej wiedzy naszej jednak, mimo wszystko popularnie zwanej mądrości, chociaż tutaj w koncepcji islamu to nie jest mądrość, tylko raczej rodzaj informacji. To jest właśnie ta prawda pewności. Posługując się tą analogią z ogniem, to jest właśnie ten rodzaj wiary, czyli wiary doświadczenie, czy poznania, czy pewności wiary, kiedy badający jest przez ten płomień skonsumowany, czy pochłonięty. I ten, kto doświadczy tego ostatniego etapu poznania, może powiedzieć, że został skonsumowany i poznał prawdziwą naturę, powiedzmy w przypadku tutaj naszych rozważań, płomienia czy ognia. I takie jest również, tak jest w przypadku bezpośredniego doświadczenia Boga, u tych, którzy mieli za sprawą łaski partycypować w takim doświadczeniu. To jest droga mistyków. I to tak w bardzo dużym skrócie o wierze w islamie i mistycyzmie muzułmańskim. Teraz chyba możemy zrobić jakąś przerwę, żeby odetchnąć.
Proszę Państwa, przerwa potrwa 10 minut. Po mojej lewej ręce, na końcu refektarza, czeka na Państwa kawa, herbata i całkiem jeszcze sporo ciastek. Zapraszam.